Zapraszamy na audycję Zielona Energia. Gościem Marcina Fijołka będzie Tomasz Marzec ze Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności imienia profesora Krzysztofa Żmijewskiego, ekspert do spraw energetyki. Temat rozmowy to odnawialne źródła energii jako pomoc w bezpieczeństwie energetycznym Polski.
A Państwa i moim gościem jest dziś Tomasz Marzec ze Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności imienia profesora Krzysztofa Żmijewskiego, ekspert do spraw energetyki. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A porozmawiamy o sprawach bezpieczeństwa energetycznego Polski i o tym, jak i czy odnawialne źródła energii mogą być właśnie pomocą w tymże bezpieczeństwie. Zadam jednak pytanie na początek nie o OZE, a o atom, bo mamy na stole szereg rozmów i pomysłów na temat ewentualnych renegocjacji pierwszych umów, czy to ze Stanami, czy to z Koreańczykami. Czy pana zdaniem atom musi być dzisiaj realizowany jako podstawowe źródło energii, czy OZE mogą jednak być czymś, na czym też możemy budować fundament polityki energetycznej naszego kraju?
Myślę, że te dwa komponenty są niezbędne. Powinniśmy dążyć do tego, aby stworzyć tak zwany miks energetyczny. Bo proszę zobaczyć, że mamy zupełnie inne zapotrzebowanie w zakresie odbiorców przemysłowych, miast, a inne chociażby na obszarach wiejskich czy w gospodarstwach domowych rozproszonych. No stąd zarówno atom, jak i OZE powinny być obecne i po prostu odpowiadać na zupełnie inne potrzeby odbiorców. Po prostu trzeba by umieć tym zarządzać. Obecnie zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy zapewniają bezpieczeństwo sieci, nie jest już dostarczanie energii z jednego punktu do drugiego, tylko właśnie zarządzanie tym obiegiem. No i atom pod tym kątem można powiedzieć, że jest inwestycją konieczną, no ale zawsze niewygodną dla obecnie rządzących, niezależnie od tego, kiedy to się dzieje. Z jednej prostej przyczyny. To jest duża inwestycja, no i korzyści będą dopiero widoczne za kilka kadencji. Stąd zawsze jest ta pewna niechęć, żeby realizować te inwestycje, gdyż no, wyniki, owoce będzie zbierał zupełnie kto inny. No i proszę zobaczyć, że największe inwestycje w atom, no to są lata jeszcze ubiegłego wieku, kiedy to było konieczne, kiedy bezpieczeństwo energetyczne było chociażby elementem zimnej wojny, więc o tyle była też większa chęć, żeby ponosić wyrzeczenia związane z tymi inwestycjami. My obecnie za bardzo skupiamy się na tym, żeby wszystkie programy polityczne, programy strategiczne przynosiły zysk już teraz, od razu. No a tutaj niestety trzeba myślenia strategicznego, no i myślenia dekadami.
To prawda, tym bardziej, że czasami to wraca. To znaczy, tak sobie teraz głośno myślę, że gdyby politycy Platformy Obywatelskiej doprowadzili projekt atomowy do skutecznego finału albo inwestycyjnego, jeśli chodzi o czas pierwszych swoich rządów, to dzisiaj powoli zaczęliby zbierać tego plony też oni. Więc to czasami bywa tak, że to się zasieje, to się później samemu zbiera, niekoniecznie muszą to zbierać przeciwnicy polityczni, czyli następcy. Ale to na marginesie politycznym zostawmy tę sprawę. Zastanawiam się, do jakiego poziomu procentowego OZE, czyli odnawialne źródła energii, mogą służyć jako źródło właśnie energii dla naszego kraju. O jakich procentach mówimy? 10, 15, 30, 50%? Gdzie jest taki poziom, który moglibyśmy uznać za a. satysfakcjonujący i b. realny do zrealizowania?
To zawsze jest też jakby kwestia zmienna, bo proszę zobaczyć, obecnie odnawialne źródła energii stanowią 40% naszej mocy dostępnej w krajowym systemie, natomiast no, to nie będzie się przekładało 1:1 na produkcję. Już teraz mamy dni, kiedy mamy nawet 97% zapotrzebowania w ujęciu krajowym pochodzące z OZE w konkretnych godzinach. To są te godziny szczytowe, kiedy chociażby fotowoltaika produkuje najwięcej, czasami pokrywa się to z generacją z farm wiatrowych. No i wtedy, jakby no, można powiedzieć, pojawiają się też takie komunikaty prasowe, mogą państwo śledzić, że proszę bardzo, 100% energii prawie mieliśmy z OZE i nawet pojawiły się ujemne ceny, bo wtedy jakby nie jest tak, że właściciele tych instalacji czy ci, którzy z nich korzystają, na tym zarabiają, tylko wręcz muszą płacić za to, że operator przyjmuje od nich te energię. No i ta zmienność, elastyczność, no będzie obecnie bardzo, bardzo kluczową kwestią, bo tak jak mamy te 40% mocy w całym systemie, no to o tyle produkcja energii z OZE w samym zakresie energii elektrycznej, no to jest 30%. Proszę zobaczyć, że mamy jeszcze energię cieplną, bardzo istotną, chociażby no, w obecnej aurze. Więc można powiedzieć, że zawsze to OZE będzie komponentem i jakby też oczywiście łatwo jest powiedzieć, ile potrzebujemy procent w skali kraju i to jest zrozumiałe, że takie pytania są stawiane w debacie publicznej, tylko proszę zobaczyć, że to też powinno zmieniać się w zakresie regionów i w zakresie chociażby pór roku, no bo inne zapotrzebowanie mamy na jakichś obszarach wiejskich, chociażby na Podlasiu, w Lubelskim, tam gdzie są spore te połacie, no a inne zapotrzebowanie będziemy mieli w rejonie aglomeracji katowickiej. Także
no tak, zastanawiam się, czy jest taka perspektywa czasowa i techniczna, w której moglibyśmy powiedzieć o docelowym datowo, czasowo i o zasięgowo, jeśli chodzi o produkcję energii, poziomie, do którego dążymy. Bo rozumiem, że to będzie zmienna. Jak wieje i świeci na całego, to jest jasne, że mamy więcej tej energii z OZE. Ale rozumiem, że możemy sobie uśrednić na przykład rocznie taką perspektywę.
Tak, jak najbardziej. W naszym przypadku, w przypadku Polski, w dużej mierze te pułapy no, wyznaczało prawo Unii Europejskiej. Też proszę zobaczyć, że no, mamy politykę energetyczną Polski. No i tam zazwyczaj stawia się tak docelowo, przynajmniej jeżeli chodzi o te nasze parametry, nasze możliwości, bo jeżeli chodzi o Skandynawię, gdzie chociażby wykorzystuje się te bardzo duże moce geotermalne, no, to tam obecnie można powiedzieć, że nawet więcej niż połowa tej energii jest wytwarzana z OZE. W naszym przypadku no, zazwyczaj podaje się ten realistyczny cel 1/3. No i to już jest, ja bym powiedział, realistyczne. Ktoś, kto by obok mnie siedział, reprezentowałby nauki techniczne, no powiedziałby, że obecnie to jest niemożliwe. No ale to jest oczywiście taki cel, do którego gdzieś tam powinniśmy dążyć. Tylko znowu nie jest kwestia w tej ilości, tylko w odpowiednim zarządzaniu tym wszystkim. Proszę spojrzeć na ten przykład prosumentów. No, ich mamy obecnie prawie 1 400 000. To jest bardzo duży wynik i skokowy przyrost, bo jeszcze w 2018 to było tylko kilkadziesiąt tysięcy prosumentów. No, mamy dwie przyczyny, dlaczego ten wzrost nastąpił. To z jednej strony program Mój Prąd, gdzie było to wprost dofinansowanie do przydomowych instalacji fotowoltaicznych. No i z drugiej strony efektywny system wsparcia, który polegał na tym, że prosument nadwyżkę kierował do sieci, no i mógł z tej nadwyżki nawet 80% sobie odebrać. No tylko znowu, to doprowadziło do no, pewnych problemów, nawet w pewnych miejscach wręcz patologii. No bo przede wszystkim taka sieć dla gospodarstwa domowego, taka instalacja powinna stanowić okazję i powinna służyć autokonsumpcji, czyli wytwarzamy na własne potrzeby, w jakimś zakresie sobie zmniejszamy ten rachunek za energię, natomiast w połączeniu z dofinansowaniem to zostało w ten sposób wypaczone, no wszyscy pamiętamy i kojarzymy te boty z fotowoltaiką, które do nas dzwoniły, no bo więcej paneli to był większy zysk, ale głównie dla instalatorów. No i oni, wykorzystując pewną niewiedzę, przeskalowywali te instalacje, no i teraz taki prosument, to jest też częste zjawisko, no skarży się, że inwestycja miała się zwrócić w 5 lat, a obecnie pozostali sąsiedzi dla przykładu sobie wybudowali te instalacje, no i kierowanie tej energii elektrycznej do sieci no powoduje zwiększanie napięcia w sieci, no i w pewnym momencie są wyłączane te mikroinstalacje. No i nagle w sytuacji, kiedy powinna ona produkować, no to ona nie produkuje do sieci. Tylko znowu, w tym aspekcie prosumenckim opieranie się na tym, że będę produkował do sieci i z tego tytułu będę miał zysk czysto inwestycyjny, no jest zupełnie złym podejściem. I znowu taki właściciel instalacji no nie powinien oczekiwać od państwa, że będzie niezależnie zawsze odbierała od niego tę energię. No i tak samo powinniśmy spojrzeć w skali tej makro, ponieważ zarówno farmy wiatrowe, jak i fotowoltaiczne, te wielkoskalowe, no one będą nam zawsze odpowiadały na skokowe zapotrzebowanie, a nie będą stabilnej energii dostarczały. To zadanie w zakresie OZE no, powinny spełniać biogazownie, przede wszystkim biogazownie rolnicze, no, tylko to już jest o wiele większa inwestycja kosztowna, no i można powiedzieć, że niewielu rolników na to stać. No i to z kolei prowadzi nas do tej takiej konkluzji, że inwestor w zakresie OZE jakby jest niezbędny, no tylko też trzeba unikać skrajności, no bo proszę zobaczyć, to jest trochę kazus wiatraków, który mieliśmy, prawda? Że z jednej strony jakby pozwalaliśmy wcześniej na bardzo duże, bardzo jakby były duże możliwości dla tych inwestorów. Nagle stwierdzono, że no jakby jest ich za dużo, mają oni zbyt duży udział w rynku. No w związku z tym, no też oczywiście z przyczyn gdzieś tam politycznych powstała tak zwana ustawa antywiatrakowa, no która wyłączyła możliwość fizyczną budowania farm wiatrakowych, ponieważ wprowadzono taką tak zwaną zasadę 10H, czyli ten obowiązek zachowania odległości turbiny od zabudowań liczącej dziesięciokrotność wysokości tej turbiny, czyli no, nawet ponad 1,5 kilometra. No, w związku z tym 90% kraju wyłączono z możliwości budowania, no później zmniejszono to do 700 metrów, ale to znowu jest zupełnie arbitralne podejście. I w tym zakresie, bo to oczywiście uzasadniano prawami ludności lokalnej, tylko tu z kolei powinno się pójść w drugą stronę i to się trochę wydarzyło, tu trzeba akurat pochwalić rządzących, czy też bardziej ustawodawcę, gdyż w tej obowiązującej ustawie jest obowiązek przeznaczenia przez inwestora co najmniej 10% mocy zainstalowanej tej elektrowni wiatrowej dla mieszkańców gminy, którzy w ramach konstrukcji prosumenckiej będą sobie mogli wykorzystać te
energię. Żeby było taniej.
Dokładnie tak.
I to właśnie myślę, że to jest... jeszcze zapytać, tak, bo czas nas goni, a chciałbym dopytać, bo myślę, że z perspektywy naszych słuchaczy to jest absolutnie kluczowe. Oczywiście walka ze zmianami klimatu to jedno, czysta energia to drugie, powietrze i tak dalej. Okej, to wszystko jest istotne, ale na koniec jest cena. Czy dzięki tym inwestycjom w OZE, wiatrakom, fotowoltaice, biogazowniom, czy co tam sobie jeszcze wymyślimy i wyprodukujemy, będzie taniej? Czy jest szansa, że to nam rzeczywiście realnie obniży rachunki za prąd? A jeśli tak, to o ile?
To jest pytanie bardzo podstawowe, ale z drugiej strony bardzo trudne, ponieważ tu mamy bardzo wiele czynników i ja zaryzykowałbym taką odpowiedź, że jeżeli zarówno polityka energetyczna, jak i te inwestycje, które również są gdzieś tam, państwo ma wpływ na planowanie tego, bo sektor energetyczny jest sektorem uregulowanym, jeżeli to wszystko będzie prowadzone mądrze, jak najbardziej. Oczywiście, gdy spojrzymy sobie, bo mówi się, że ta energia, jedni mówią, że energia z OZE jest droga, inni mówią, że jest tania. I to wszystko to są po prostu jedne elementy jednego końca. Tak jak mówię, i będzie tania energia w Polsce, jeżeli będziemy mieli zarówno źródła sterowalne, ekologiczne, czyli atom, czyli chociażby biogazownie, coś, co możemy sobie zaprogramować działanie tego, to jest jeden komponent, a z drugiej strony, kiedy będziemy mieli to największe zapotrzebowanie, to będziemy mogli skokowo odpowiadać na to zapotrzebowanie. Czy to w zakresie fotowoltaiki, wiatraków, no czy chociażby magazynów energii. To jest niezbędne, jeżeli mamy źródła niesterowalne, a takimi, nie ma co ukrywać, jest fotowoltaika i energetyka wiatrowa, więc do tego powinien być komponent magazynu. No i my obecnie jesteśmy na etapie transformacji energetycznej, to znowu pojęcie przez wszystkie przypadki odmieniane, natomiast ta transformacja musi się wykonać. My mamy przestarzałe sieci, one nie są kompatybilne z instalacjami OZE, no i myślę, że wszelkie postulaty takie kierowane no, przez po prostu konsumentów, przez ludzi, powinny też dotyczyć rozliczania rządzących właśnie tych inwestycji, no bo nie może być tak, że w jednym miejscu te moce przyłączeniowe są zajęte przez, no, prosto mówiąc, spekulantów, a z drugiej strony brakuje możliwości technicznych tam, gdzie one są najbardziej potrzebne, chociażby
do tu stawiamy kropkę, tak, a na pewno do tematu wrócimy, bo temat transformacji energetycznej i tych zmian, choćby naszkicowanych dzisiaj w tej naszej rozmowie, będzie wracał w ciągu najbliższych miesięcy i lat, bo to konieczność po prostu, która stoi przed naszym krajem. Tomasz Marzec, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności imienia profesora Krzysztofa Żmijewskiego. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję i miłego dnia.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.